List Jakuba, piąty rozdział i siódmy werset. Mam nadzieję, że Biblię swoje przynosicie. List Jakuba, piąty rozdział, siódmy werset. Ostatnio mówiliśmy o stosunku chrześcijanina do majątku, do rzeczy posiadanych, do bogactw, do pieniędzy. Dzisiaj chciałbym, abyśmy zadali sobie pytanie, czy jestem cierpliwy? Każdy sobie, czy jestem cierpliwy? Wiele rzeczy w życiu wymaga cierpliwości, oczekiwania. Jesteśmy generacją, która nie lubi czekać. Tak naprawdę się wymyśla procesy, które są jak najszybsze, czasem nawet kosztem jakości. Są tak zwane obiady telewizyjne, czyli te zamrożone, które wrzuca się do mikrofali i za chwilę już gotowy obiad. Ale czy on rzeczywiście smakuje tak jak obiad, który babcia przygotowywała? Na pewno nie. Wiele innych rzeczy, które bardzo szybko można otrzymać, niemniej jednak nie jest to to samo. Tak naprawdę, jeżeli chcemy, ażeby coś osiągnęło swój właściwy, dojrzały stan, musimy czekać. I nasze oczekiwanie zaczyna się już od samego początku. Nie wiem jak wy, ale ja pamiętam jako dziecko, że oczekiwałem. Oczekiwałem, kiedy już będę dorosły. Pamiętam, że zaznaczałem sobie, mierzyłem sam siebie i ołówkiem zaznaczałem na ścianie i sobie myślę, no jeszcze trochę i już będę mógł chodzić w spodniach swojego brata na przykład, nie? Które mi się podobały. Pamiętam swojego młodszego syna, który długo był mały, jak jeździliśmy do Great America, to na niektóre te rajdy nie mógł iść, bo był za mały, nie mógł się doczekać i co roku mówi, tato, myślisz, za rok będę już mógł iść? I pamiętam, że jednego roku tam mu chyba cal jeden brakowało. I chodziliśmy po sklepach, bo chciał sobie kupić buty z takimi wysokimi podeszwami, żeby mógł się załapać. I rzeczywiście wziął te buty i pierwszy raz poszliśmy od razu na ten rajd, to był chyba ten Batman. I to wtedy dopiero co on, go postawili, każdy chciał na niego pójść i weszliśmy, usiadł taki dumny i pojechaliśmy. Przeżył to taki zadowolony, że w połowie dnia mówi, tato, idziemy jeszcze raz. I poszliśmy jeszcze raz, stanęliśmy w kolejce, chyba staliśmy z 90 minut, dochodzimy, siadamy, czekamy i za chwilę jedna osoba z obsługi podchodzi i tak patrzy na te buty i mówi, hej mały, chodź tutaj. No i on tak zsiadł i mówi, zdejmuj te buty. No zdjął, idziemy mierzyć. Mówi, ty nie możesz jeszcze jeździć. Ale załapał się choć jeden raz i musiał znowu cały rok czekać. I mówi, wiesz co, to było warte, że chociaż raz mogłem się przejechać za dla tych butów. Dzieci czekają, aż pójdą do szkoły. Potem tylko co zaczną, już pytają się, kiedy już nie będą musiały chodzić do szkoły. I takie pomocnicze rzeczy, jak wagary i inne się zaczynają. Młodzi ludzie zakochują się, czekają na małżeństwo, później jest małżeństwo, później jest oczekiwanie pierwszego dziecka, jakieś pierwsze postępy, wreszcie praca, emerytura. Są to rzeczy, na które musimy czekać. Są też rzeczy, na które nie czekamy, a przychodzą, które byśmy nawet nie chcieli, żeby się pojawiły w naszym życiu, a się pojawiają. Gorzej natomiast z rzeczami, które zmuszają nas do czekania, a my uważamy, że byłoby lepiej, gdybyśmy nie musieli czekać na te rzeczy albo w tych rzeczach, na przykład korki samochodowe. Niektórzy, kto dojeżdża? Codziennie mamy do czynienia z korkami samochodowymi albo kolejki w sklepie, w banku. Siedzimy w poczekalni, na lotnisku, opóźnienia. U lekarza, na kogoś czekamy, ktoś się spóźnia. I za każdym razem, kiedy czekamy, potrzebne jest coś takiego, co nazywa się cierpliwość. Cierpliwość. Ponieważ bez cierpliwości zaczynamy zatracać sens życia, zaczynamy zatracać sens pewnych rzeczy, nawet sens czekania na kogoś. I ludzie, którzy nie są cierpliwi, często rozmijają się z tym, co Bóg dla nich ma w życiu. I dlatego list Jakuba, 5:7, czytajmy, mówi tak. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykładem cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Jakub podaje takie trzy podejścia do cierpliwości. Po pierwsze, kiedy mamy być cierpliwi? Po drugie, dlaczego mam być cierpliwy? I wreszcie, po trzecie, jak mam być cierpliwy? Inaczej, co mam robić w tym czasie, kiedy czekam na coś? Więc wróćmy. Po pierwsze, kiedy mam być cierpliwy? 7. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Trzy rzeczy w tym wersecie są. Jest to przykład rolnika, który cierpliwie oczekuje plonu, na który oprócz zasiewu nie ma wpływu. Nie ma wpływu na wczesny deszcz. On nie przyspieszył wczesnego deszczu, ani też nie ma wpływu na opóźnienie późnego deszczu. Wczesny deszcz to jest ten, który przyjdzie, na który się krócej czeka, a ten późny to ten, gdzie trzeba więcej cierpliwości. I wreszcie oczekiwanie. Okres wegetacji musi być tak długi, jaki jest wymagany przez daną roślinę. Teraz prawdopodobnie robi się różnego rodzaju genetyczne wybryki, które skracają może okres wegetacji. Okazuje się, że później ta roślina, to zboże czy to warzywo, ten produkt wcale nie jest taki zdrowy, jeżeli próbujemy ingerować w to, co Bóg ustanowił. A więc w tym, kiedy mamy być cierpliwi, wychodzą takie właśnie trzy rzeczy. Kiedy okoliczności są poza naszą kontrolą. Zauważcie, rolnik nie ma wpływu. Okoliczności są poza jego kontrolą. Zasiał i czeka. To nic nie pomoże, że będzie grzebał w tej ziemi, grzebał w tym ziarnie. Po prostu musi czekać cierpliwie. Nie wolno mu się martwić o to, czy będzie coś z tego, czy nie będzie. Rolnik jest pewny, że będzie plon, ale musi czekać. I tak samo i my, kochani, kiedy okoliczności są poza naszą kontrolą, wtedy właśnie, Jakub mówi, winniśmy być, tak jak rolnik, cierpliwi. My próbujemy brać rzeczy w swoje ręce, próbujemy kontrolować, chcemy ustawiać kierunek, tempo rzeczy, szybciej, wolniej. Okazuje się, że na wiele rzeczy w naszym życiu nie mamy najmniejszego wpływu i nie wolno nam się ani bać, ani martwić. Po drugie, kiedy ludzie się nie zmieniają, Jakub tutaj używa przykładu drugiego człowieka. 10. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków. Kim byli prorocy? Prorocy to byli posłańcy przez Boga, którzy szli do ludzi, którzy się sprzeciwiali Bogu. I często to nie była publiczność, która czekała na nich, na proroków. Często ci prorocy płacili wysoką cenę odrzucenia, inni nawet śmierci, ponieważ ludzie wcale nie życzyli sobie, aby słuchać tego, co mieli do powiedzenia. A wreszcie ci bardziej tolerancyjni, którzy słuchali proroków, Okazuje się, że wcale nie chcieli się poddać temu, co Bóg przez proroków mówił. Kiedy Szczepan był skazany na śmierć, kamienowany był, a zwrócił się właśnie do Żydów i mówi: wy zawsze sprzeciwialiście się Duchowi Świętemu i prorokom i mężom Bożym i zabijaliście ich. I o nich Jakub mówi: bierzcie ich za przykład cierpienia i cierpliwości. Kiedy ich cierpliwość miała działanie? Wtedy, kiedy nie widzieli efektu swoich słów, swojej służby, swojego wpływu. Czy mamy ludzi w swoim życiu, którzy po prostu się nie zmieniają? Którzy cały czas są tacy sami. Przykrymi byli od samego początku. Czasem może ich unikamy, czasem staramy się najrzadziej się z nimi spotykać, innym razem nie mamy wyjścia, bo jest to ktoś, kto jest nam bliski, z kim mieszkamy pod jednym dachem. I po prostu ludzie się nie zmieniają. I czasem tracimy cierpliwość z tego powodu. Z tego powodu nawet są problemy małżeńskie, problemy rozwodowe, są problemy między rodzicami a dziećmi, dlatego że ktoś się nie zmienia tak, jak my byśmy chcieli. Ktoś jest nam przykry. Zauważcie, Słowo Boże mówi: za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którym było jeszcze trudniej, bo im śmierć groziła, a wcale Bóg ich nie zwalniał i mówi: słuchaj, to już nie idź tam do tych, oni się nie uśmiechają do ciebie, nie obejmują cię, są przykrymi. Nie. W Starym Testamencie jest taka sytuacja, kiedy Bóg daje obietnicę Abrahamowi i Sarze, że będą mieli syna w podeszłym wieku. I postanowili Abraham z Sarą pomóc Bogu. I Sara wymyśliła, że młodą dziewczynę przyprowadzi do domu. I w tamtych czasach to było zgodne ze zwyczajami. To wcale nie było to, co dzisiaj nasze czasami spaczone umysły poprzez media i filmy i tak dalej. To nie było to. To było do zaakceptowania. Także Sara nie poprowadziła Abrahama do niemoralności, przyprowadzając Hagar do domu. A to mniej więcej wpadało do kategorii, tak jak dzisiaj, już dawno mi się nie zdarzyło, gdzie mi brakło polskiego słowa, te surrogate mothers, czyli po polsku jak to by było? Matka, która, kiedy kobieta jest bezpłodna, pojawia się inna kobieta, która może wziąć embrion i zastępcza matka, ale donosić w swoim łonie dziecko, które później jest dzieckiem tych rodziców. Mniej więcej to byłby ten odpowiednik kulturowy. Ale co się stało? Kiedy Iszmael się urodził i Sara jest ciągle bezpłodna, jest napisane, że niewolnica Hagar, która wtedy właśnie była niewolnicą tam na tych warunkach, a z niewolnikami wolno było mieć dzieci w tamtym czasie, więc zaczęła pogardzać Sarą. Jest napisane, że Sara, będąc tą, która ma władzę i autorytet w swoim domu, zaczęła Hagar upokarzać do tego stopnia, że Hagar nie wytrzymała i uciekła stamtąd. I zauważcie, co się dzieje, że kiedy siadła przy studni, Bóg ją tam odnalazł i zaczął mówić do niej. Jedną z rzeczy, którą powiedział do Hagar, to mówi: wróć z powrotem do pani swojej. Zauważcie, że Bóg wcale nie idzie na nasze sentymenty, żeby tylko nasze życie uczynić wygodnym. My często, kiedy lamentujemy przed Bogiem: Boże, jest mi tak ciężko, a czemu w tym momencie nie przybiegniesz, nie przyjdziesz z ulgą i kojarzymy Boga z taką tabletką od bólu głowy, że Bóg od razu przyjdzie i sprawi ulgę, a Bóg tak naprawdę chce coś osiągnąć w naszym życiu, a żeby osiągnąć coś, jest to często niewygodne. Mamy trochę matek w ciąży w naszym kościele, chyba za 4 teraz, prawda? 5? 5. I myślę, że mógłbym 5-krotne świadectwo otrzymać na to, co teraz powiem, że jest to prawda. Że macierzyństwo, zaczynając od samego momentu poczęcia, okres ciąży, pierwszych 2 miesięcy, rano, kiedy kobiety nie mogą na jedzenie patrzeć, kiedy się męczą, jest to niewygodne, później ten brzuch coraz większy, wreszcie sam poród, jakże bolesny. Ale która matka o zdrowych zmysłach, kiedy dziecko się urodzi, zapłacze, przytuli do piersi i powie, to nie warte było. Każda matka w tym momencie zaczyna się cieszyć, że jest dziecko, jest człowiek, który wyrośnie na dojrzałego mężczyznę, na dojrzałą kobietę. Ale jakże niewygodny proces tego, co ma się urodzić w rodzinie, na co rodzice oczekują. Często jest tak, że Bóg chce coś urodzić w naszym życiu, coś dobrego, coś wartościowego, coś błogosławionego, ale często nie dochodzimy do tego końca porodu i nie dajemy Bogu szansy, ponieważ bierzemy rzeczy w swoje własne ręce i mówimy, to nie warto, jest to niewygodne, nie warto. I tak samo jest, kiedy ludzie się nie zmieniają i tracimy cierpliwość. I po trzecie, kiedy pojawiają się niewytłumaczalne problemy. 11 werset. Oto za błogosławionych uważamy, którzy wytrwali. Słyszeliście, tak, druga część. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i oglądaliście zakończenie, które zgotował mu Pan. Wszyscy znamy historię Hioba? Najbogatszy człowiek tamtych czasów. Stracił wszystko w ciągu 2 dni. Dzieci i majątek. I nie wiedział, dlaczego to się stało. Przyjaciele się odwrócili od niego, żona myślała, że zgłupiał, fanatyk. Mówi, przeklnij Boga i wszystkich, umrzyj i to będzie twoja ulga. Ale Hiob postanowił wytrwać. I nigdy się nie dowiedział, dlaczego go to spotkało. Kochani, życie jest nie fair. Choroby, trudności, utrata pracy, nałogi, brak pieniędzy, konflikty z bliskimi. I nie zawsze wiemy dlaczego. Co Pismo Święte mówi? Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Kiedy są to niewytłumaczalne okoliczności w twoim życiu, po prostu trwaj. Dlaczego? Jest napisane, że dlatego, że Hiob trwał, został pobłogosławiony przez Boga. I to prowadzi nas właśnie do pytania następnego. Kiedy mam być cierpliwy? Odpowiedzieliśmy sobie. Kiedy okoliczności są poza naszą kontrolą, kiedy ludzie się nie zmieniają i kiedy pojawiają się niewytłumaczalne problemy. Po drugie, dlaczego mam być cierpliwy? Wracamy do 8 wersetu. Bo przyjście Pana jest bliskie. Co przez to Jakub chce powiedzieć? Że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Czym jest przyjście Pana? Dotychczas żeśmy doświadczyli jednego przyjścia Pańskiego, pierwszego. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa. I cały Stary Testament jest tak burzliwy, że niektórzy ludzie nie potrafią go czytać. Mówią, ja nie mogę tego czytać. Tylko nie rozumieją, że Stary Testament przygotowuje scenę na przyjście Mesjasza. I te wszystkie konflikty i wojny, i niebezpieczeństwa, i niewierności, i upadki w grzech, to wszystko była ta burza, żeby zakłócić Boży plan odkupienia ludzkości przez przesłanie Jezusa Chrystusa jako Pana i Mesjasza na ziemię. I zauważcie, że bez względu na to, jak gruby jest Stary Testament i ile strasznych rzeczy się wydarzyło, nie zamieszało to w Bożym planie. Przyjście Chrystusa nie opóźniło się ani o jeden dzień. Chrystus przyszedł dokładnie wtedy, kiedy Bóg zamierzył. Ponieważ Pismo Święte mówi, że kiedy nastąpiło wypełnienie się czasów, Bóg posłał Syna swego. Ilu ludzi? Dawid nie wiedział, co będzie, czy przeżyje, czy nie. Dawid musiał przeżyć, ponieważ był częścią genealogii Jezusa Chrystusa. Innych moglibyśmy wymieniać, co się działo. Kiedy Jerycho było zdobyte, wszyscy zostali zniszczeni. Ludzie mówią, jak tak mogło się stać? Kto ocalał? Jedna osoba. Prostytutka Rahab. I ją widzimy w rodowodzie Jezusa Chrystusa. Bóg miał plan. I kiedy zapominamy o tym wielkim celu i obrazie Bożym, że Bóg czuwa i ma wszystko pod kontrolą, wtedy tracimy cierpliwość. Ale kiedy pamiętamy, że to się dzieje, Bóg w swoim czasie zrealizuje swój plan w twoim i moim życiu. Czym jest moje indywidualne życie w porównaniu do tysięcy lat wydarzeń, które miały swoje miejsce w przyszłości i ani jedno wydarzenie nie wymknęło się z Bożych palców? Czyż nie jest to zapewnienie, że moje życie jest w rękach tego, który ma plan i jego plan jest lepszy niż mój? Cierpliwość. A więc dlaczego jesteśmy cierpliwi? Bo Bóg ma pod kontrolą wszystko. Po drugie, bo Bóg wynagradza cierpliwość. 11 werset. Za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Końcówka. I oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Komu? Jobowi. Bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. To, przez co Job przeszedł, to było straszne. Ale na końcu Job sam wydaje świadectwo o swoim życiu i o Bogu. Mówi, że kiedyś go tylko znałem ze słyszenia, ale teraz go poznałem, teraz go doświadczyłem, teraz wiem, że warto mu ufać. Kiedy nie stracimy cierpliwości i bez względu na to, przez co byśmy musieli przejść, na końcu zawsze będziemy mogli powiedzieć, że Bogu warto ufać. Naszą naturalną rzeczą jest reagować tak jak człowiek. Kiedy ludzie nam przykrość wyrządzają, odgryzać się. Kiedy są nie fair okoliczności, zgorzknieć. Kiedy czujemy się pokrzywdzeni, zemścić się. Kiedy czujemy, że zobowiązania są za ciężkie, odwrócić się i porzucić. I kiedy ktoś nam nie dziękuje i nie jest wdzięczny za dobroć, jaką wykonujemy, zgorzknieć. Za każdym razem, kiedy pozwalamy na takie reakcje, tracimy na błogosławieństwie, które Bóg dla nas ma. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział i 13 werset. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział i 13 Czekajcie sekundę, bo nie ten rozdział mam zapisany. Dwudziesty czwarty werset i 13 werset. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. 13 werset, przepraszam. 24 rozdział Mateusza. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A jest to kontekst trudności, prześladowań. Ludzi zastanawiających się, czy Bóg rzeczywiście działa i istnieje. I Pan Jezus mówi, że kto wytrwa do końca w tych trudnościach, prześladowaniach, ten będzie ocalony, zbawiony i doświadczy Bożych błogosławieństw. I wreszcie po trzecie, dlaczego mam być cierpliwy? Bo Bóg działa i załatwia sprawy. Bóg działa i załatwia sprawy. W przypadku Joba Bóg trzymał rękę na pulsie. Nie pozwolił szatanowi, aby przekroczył granice, jakie Bóg mu wyznaczył. Mówi tak, możesz mu odebrać jego dzieci, możesz odebrać mu jego majątek, ale życia jego nie ruszaj. I ani przez chwilę życie Joba nie było w jego niebezpieczeństwie. Tak, jest to trudne, szczególnie dla nas rodziców. Sprawa straty dzieci. Nie rozumiemy tego. Myślę, że Job dzisiaj już to rozumie, kiedy jest z Bogiem. Ale Bóg się nie spieszy. I w naszym przypadku, tylko dlatego, że nie widzimy, to nie znaczy, że Bóg w tym momencie nie wypracowuje niczego dobrego w naszym życiu. W liście do Rzymian w 8 rozdziale i 28 werset mówi, że w momencie, kiedy kochamy Boga i jesteśmy tymi, którzy są powołani zgodnie z Jego wolą. 28. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, a to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Czasem jest sytuacja, że nikt nie może ci dać odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego jest tak w twoim życiu, jak jest? Dlaczego jest sytuacja taka, jaka jest? Dobrze jest szukać Boga, Jego woli, odpowiedzi, ale te odpowiedzi albo nie przychodzą, albo przychodzą po długim czasie. I na ten czas mamy być cierpliwi. I kiedy jesteśmy cierpliwi, co mamy robić w tym czasie? I znowuż wróćmy do Jakuba, który podaje przykład tych trzech ludzi. Rolnika, proroków i Hioba. Co rolnik robi, kiedy jest cierpliwy? Po zasianiu mówi, no teraz 6 miesięcy jest wegetacji, mogę wyjechać na urlop, mogę się zabawić, mogę, w ogóle nie będę myślał o tym, nie. Oczekuje, spodziewając się. Rolnik, który zasiewa, wie, że przyjdzie dzień żniwa. I zamiast się zastanawiać, czy przypadkiem słońce nie spali ziarna i woda nie zaleje, to mówi, jeżeli Pan pozwoli, to tak jak innymi laty, będzie żniwo. I w związku z tym nie siedzi bezczynnie, lecz przygotowuje się na żniwa. W jaki sposób? Ano w dzisiejszych czasach. Na oliwi maszyny, przygotowuje narzędzia do żniwa, stodoły opróżnia, żeby miał gdzie to złożyć, ustawia może sąsiadów, przyjaciół, że w tym dniu, kiedy będą żniwa, przyjdziecie mi pomożecie, czy jest sznur, nawiązanie snopów i tak dalej, nie znam wszystkich czynności, ale robi wszystko, ponieważ oczekuje, spodziewając się, że będzie żniwo. Co masz robić? W zależności na co czekasz. Przygotowuj się na nadejście odpowiedzi. Pozwólcie, że posłużę się ważnym przykładem. Czasem oczekujemy do osób w stanie wolnym. Czasem oczekujemy na tego właściwego partnera, na szczęśliwe życie rodzinne. I to, co chcę powiedzieć i do niektórych powiedziałem i do niektórych chciałbym jeszcze powiedzieć, że zamiast się zamartwiać, czy to się stanie, albo kiedy to się stanie, zastanów się, czy wszystko jest przygotowane tutaj. Czy jesteś osobą, mężczyzną, kobietą, z którą druga osoba będzie szczęśliwa? Czy wszystkie rany są zaleczone? Czy cały bagaż jest zdjęty i zrzucony z przeszłości, bo jest nie fair wnosić to wszystko do nowego związku? Czy przygotowujesz się? Inni oczekują tego, że coś wielkiego dla Boga chcą zrobić. Chcą być użyci przez Niego, ale nie wiedzą kiedy i tracą cierpliwość. I ja chcę powiedzieć na dzień dzisiejszy, co robisz? Jak się przygotowujesz? Gdyby dzisiaj Bóg powiedział, dobrze, masz jechać do Iraku i głosić Słowo Boże dla żołnierzy naszego kraju i dla wszystkich żołnierzy NATO. Jesteś gotowy? Czy byś struchlał i powiedział, Boże, ale ja Pisma Świętego nie znam, nie wiem, nie potrafię mówić do ludzi i tak dalej. No to przygotowuj się. A może Bóg powie, będziesz doradcą, będziesz pocieszycielem. Będziesz udzielał porad, rozmawiał i pocieszał ludzi i udzielał im mądrych Bożych porad. Zaczniesz od jutra. Jak byś zareagował? Oczekiwanie jest przygotowywaniem się. Oczekiwanie jest przygotowywaniem się. Na cokolwiek czekasz. Czekasz na uzdrowienie? Przygotowuj się. Co zaczniesz już robić, kiedy będziesz zdrowy? Bo to uzdrowienie przyjdzie. Kiedy oczekujesz na wyjście z długów, przygotowuj się, co będziesz robił. Kiedy oczekujesz na właściwą ilość pieniędzy, bo wiesz, że Bóg cię do czegoś powołuje, do szkoły, tylko nie masz pieniędzy. Przygotowuj się, co się stanie, kiedy ta właściwa osoba się pojawi w twoim życiu. Znowuż wrócimy na sekundę do rodziców. Rodzice oczekują narodzenia się dziecka, 5 małżeństw. Gwarantuję wam, że ich oczekiwanie to nie jest tylko siedzenie i głaskanie brzuszka mamy, ale to jest przygotowywanie łóżeczka, sypialni dla dziecka, może już ubrań, może kto będzie wstawał rano do dziecka. Przygotowywanie się, to jest to czynne oczekiwanie. Dalej, Jakub posługuje się przykładem proroków. W jaki sposób? Zauważcie, nie narzekaj, 9 werset, nie narzekajcie bracia jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków. W jaki sposób oni oczekiwali, że ludzie się zmienią? Nie narzekali, ale w ciszy oczekiwali Bożej ingerencji, że Bóg sprawi, że ich działanie, ich wkład w życie drugich ludzi przyniesie owoce. Czasem widzę, jak rodzice tracą cierpliwość nad dziećmi, które wychowują. Dzieci później mają po 10 lat i rodzice zrozpaczeni mówią, no to dziecko niezdyscyplinowane, w ogóle nas nie słucha i tak dalej. No ja w to nie chcę wnikać, może pewnych rzeczy można było uniknąć, ale nie możesz powiedzieć, ach, koniec, nie wychowuję cię, masz 9 lat, drzwi szeroko otwarte, out, żyj sobie sam, tak jak potrafisz. Żaden zdrowy rodzic tego nie zrobi, ale cierpliwie dalej dziecko wychowuje. W jakim stanie ducha i emocji jesteś? Dlatego, że na coś długo czekasz. Czy jesteś już poirytowany? Czy zaczynasz narzekać? Złe słowa wypowiadać? Zgorzkniały? Zgryźliwy? Treny Jeremiasza, 3 rozdział, 26 werset. Posłuchajcie. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Słowo Boże, Bóg wiedział, kiedy przez Jeremiasza to powiedział. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Kiedy człowiek oczekuje, często jest zdesperowany, zrezygnowany, depresja. Wtedy wychodzi, pojawia się wybuchowość, zgryźliwość. Dobrze jest opanowywać język, kiedy czekamy na Bożą ingerencję. I wreszcie Jakub mówi, nie róbcie tego, abyście byli niesądzeni, abyście nie byli sądzeni. I wreszcie tak jak Hiob, oczekujcie z ufnością, z pewnością, że Bóg zaingeruje. A w jednym z małych proroków, w księdze Michała, w 7 rozdziale i 7 wersecie jest napisane tak. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia, mój Bóg mnie wysłucha. Czujecie w tym pewność? Lecz ja będę wypatrywał Pana. To jest nadejścia. Wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Co robimy, kiedy oczekujemy z ufnością? Po pierwsze, napełniamy się Słowem Bożym, aby przypominać sobie, jaki Bóg jest. Czytamy Słowo Boże, historię Słowa Bożego, które budują naszą wiarę, że Bóg wysłuchiwał modlitwy drugich ludzi i nigdy się nie spóźnił. Po drugie, zapoznajemy się z Bożymi obietnicami, które dobrze jest nawet na pamięć się nauczyć i przypominać sobie i cytować je. Wypisz sobie 5-6 obietnic na kartce, zabierz je ze sobą do pracy i kiedy znowu zwątpienia przychodzą, zacznij sobie przypominać. A mój Bóg zaspokoi wszelką moją potrzebę według bogactwa chwały swojej. Każdy, kto ufa Mu, nie będzie zawstydzony. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Panie, potrzebuje uwolnienia. Przypominaj sobie historie opisane w Biblii, jak Bóg nie zawodził tych, którzy Mu ufali. Nikt się nie zawiódł, kto ufał Bogu. Dlatego powracamy do naszego pytania, czy jesteś cierpliwy? Czy jesteś cierpliwy? Kiedy jesteś niecierpliwy, nie chcesz czekać na Boży czas i na Boże działanie, rozminiesz się z tak wieloma błogosławieństwami, które Bóg ma dla ciebie. To jest dokładnie przeciwne temu, co czujesz. To jest dokładnie przeciwne wnioskom, do których sam dochodzisz. Jak długo mam czekać? A co to ja wreszcie? To są wszystko myśli, które nie są od Boga, które pozbawią cię tego, co jest cenne i trwałe w twoim życiu, co Bóg ma dla ciebie. Jak długo masz czekać? Aż do przyjścia Pana. Wtedy wszelkie oczekiwanie będzie zakończone. Ale wiele błogosławieństw przychodzi wcześniej. Ale na Pana czekamy aż do Jego przyjścia. A On nie zawodzi tych, którzy na Niego czekają. W Izajaszu, w 27 rozdziale, w 40 wersecie jest napisane, że ci, którzy oczekują na Pana, nabywają nowe siły. Podnoszą się w górę jak orły. Biegną, nie ustawają, chodzą, nie spracują się. Kiedy oczekujemy na Pana, Bóg napełnia nas siłą. W Biblii Warszawskiej, jeżeli sprawdzacie, jest napisane: ci, którzy ufają Panu. Jest to oczekiwanie z ufnością. Chcielibyśmy przyjść do Niego teraz w modlitwie. Panie, każdy z nas na coś oczekuje. Każdy z nas w jakiejś sytuacji traci cierpliwość. Ale dzisiaj, Panie, niech Twoje słowo, ożywione przez Twojego Ducha Świętego, wniesie znowu pokój do naszych serc, abyśmy oczekiwali na Ciebie. Abyśmy nigdy nie dali się przez nich i przez nikogo przekonać, że wzięcie rzeczy w swoje własne ręce to coś lepszego, korzystniejszego. Ale Panie, oczekiwanie na Ciebie, na Twój czas i na Twoje działanie, na Twoją ingerencję, ale właśnie w taki sposób, jak Twoje słowo mówi, że przygotowujemy się, jesteśmy w stałym kontakcie z Tobą. Nie jest to czas bierności, ani nieproduktywności, ani niepewności, gdyż zamiast, Panie, wypatrywać nadejścia tej sprawy, poznajemy Ciebie. Jesteśmy zapatrzeni w Ciebie. Jesteśmy zajęci poznawaniem Ciebie. Jakże szybciej wtedy czas leci. Dlatego, Panie, pomóż nam to zrozumieć, że będziemy cierpliwi, kiedy nasze oczy będą zwrócone na Ciebie. Niech dzisiaj, Panie, to słowo zagłębi się i zaowocuje w sercu każdego z nas dla Twojej chwały i naszego błogosławieństwa i naszej produktywności w życiu drugich. W imieniu Jezusa się modlimy. Amen. Amen. Zostańcie z Bogiem. Dobranoc.